Dziękuję Panu, że dzisiaj jestem z Wami, że będę mógł Wam usłyszeć słowem, które Pan położył mi na sercu. Nie bójcie się, ja skończę kazanie, zejdę stąd i dalej będzie, dalszą część nabożeństwa dzisiaj poprowadzi pastor. Nie ma dzisiaj prorokowania z mojej strony, ta trzecia część po uwielbianiu i po słowie zostaje bez zmian, czyli to dzisiaj pastor będzie przekazywał słowo, o której się modliliśmy tydzień temu. Amen? Amen. I czy to będzie słowo pastora? Kto powiedział, że tak? Ręka do góry? Chyba nikt, dobrze. To nie będzie. To będzie słowo przez pastora, ale nie pastora. Dzisiaj mamy spotkanie prorocze, czyli spotkanie, na które tak naprawdę czekaliśmy cały miesiąc. I tak naprawdę my jesteśmy błogosławieni, nasza społeczność jest błogosławiona, że mamy taką możliwość, że w miarę regularnie mamy spotkania i regularnie Bóg przemawia do nas, do każdego z nas osobiście, to co ma do nas do przekazania, to mamy możliwość to usłyszeć. I naprawdę dziękujmy Bogu za to, że mamy taki czas, bo wiele kościołów, wiele społeczności, naprawdę wiele by oddało, żeby mieć to, co my mamy. A Pan Bóg nas ukochał, umiłował, ulitował się nad nami i zesłał nam słowo prorocze i dzięki temu my możemy się budować, my możemy się pocieszać, my możemy się też, i o tym jeszcze będziemy rozmawiać, wzmacniać. Cieszę się, że tutaj jesteście, bo to znaczy, że jesteście spragnieni Słowa Bożego. To znaczy, że czekacie, aż Bóg do was powie. I chciałbym powiedzieć, że nie każdy przychodzi na te spotkania. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, nie każdy przychodzi na te spotkania. Ja nie mówię o osobach, które przychodzą nieregularnie, bo mają różne sytuacje w życiu, mają różne sytuacje w pracy, mają różne też sytuacje, a może też podchodzą. Nie ukrywam, ja jestem z taką osobą, gdzie jak dostanę słowo, to najpierw ono musi wydać pewien plon. Czyli pracujmy na tym, co Bóg powie, a nie chodźmy i kolejne, a te poprzednie czasami nam umykają. I to czasami niektóre słowa chowamy do kieszeni i czekamy na nowe. Bo nam się to nie podoba, to poczekamy. Za miesiąc może Pan Bóg powie nam coś nowego, coś fajnego, coś lepszego i w końcu może coś, co ja coś, co ja chcę wiedzieć. Ale to nie o to chodzi. Ale są takie osoby, które w ogóle nie przychodzą. I dlaczego one nie przychodzą? Ano dlatego, po pierwsze, bo mogą się bać. Ale czego się tu bać? Pastora to taki dobry człowiek. Ale się boją. Tak mówią na mieście, że dobry człowiek. Ale czego się bać? A może tego, że Bóg poprzez usta pastora wyciągnie z wnętrza coś, co nie chcielibyśmy usłyszeć. Coś, co nie chcielibyśmy, żeby inni usłyszeli. No bo oczywiście, pomimo, że tutaj pastor cicho mówi, to na pewno wszyscy słyszą i nawet na końcu sali wszyscy usłyszą i ja się będę wstydził i ja się będę krępował i jak ja później ludziom w oczy spojrzę. Niektórzy ludzie boją się usłyszeć, co Bóg ma do powiedzenia dla nich. I dlatego też unikają takiego spotkania z Bogiem. Unikają wejścia przed Boże oblicze. Tłumaczą sobie, okej, ja w domu mam społeczność z Panem i na pewno w domu Pan Bóg mi to powie. Jeżeli my jesteśmy zamknięci na Słowo Boże, jeżeli nie chcemy, żeby Bóg zaczął w nas działać, to znaczy, że chcemy chronić swoją osobę. My nie jesteśmy gotowi. Takie osoby, które nie chcą słuchać Słowa Bożego, nie są gotowe, żeby iść do przodu, żeby iść dalej. Bo cenią tylko siebie, cenią tylko swój wizerunek, cenią tylko to, tak naprawdę, co mogą chronić, czyli siebie. Nie cenią tego, co chce im Bóg powiedzieć. Nie cenią tego, co chce Bóg pokazać. Właśnie poprzez to słowo. A to słowo bywa różne. Jeszcze inni nie przychodzą, bo po prostu nie wierzą. Nie wierzą w słowa prorocze. Nie wierzą, że Bóg używa pastora. Nie wierzą w ogóle też, wyobraźcie sobie, że są chrześcijanie na naszej pięknej ziemi, nawet nowonarodzeni, którzy nie wierzą w proroctwa, którzy wyznają zasadę, że proroctwa umarły wraz z apostołami. Próbują wynajdywać słowa, konkretne, pojedyncze słowa w Słowie Bożym, tłumacząc z greckiego, pokazując, w jaki sposób proroctwa już nie funkcjonują. Ich nie ma. Koniec. Zero. Proroctwa były w czasach apostołów i proroctwa się skończyły wraz z ich śmiercią. Ale chciałem przypomnieć o apostole Pawle. Chciałem przypomnieć o apostole Pawle, który nie należał do tego ścisłego grona. Apostołów, którym Jezus, na których Duch Święty spoczął, który Jezus wysłał Ducha Świętego, na który spoczął. I oni zaczęli, i co? I zaczęli szaleć, jak to dla niektórych to wyglądało. Apostoł Paweł miał osobiste spotkanie z Jezusem Chrystusem, tak jak często my mamy spotkania. I apostoł Paweł w inny sposób dostał Ducha Świętego. Apostoł Paweł, przynajmniej nie jest napisane, że ktoś na nim położył ręce i przeszło, i Duch Święty wstąpił na apostoła Pawła. I apostoł Paweł mówił i zachęcał, żeby modlić się o dary Ducha Świętego, modlić się o dary między innymi prorokowania, po to, żeby budować kościoły. I o tym zaraz dojdziemy. Czy apostoł Paweł modliłby się o coś, co tak naprawdę byłoby zaraz miało umrzeć? Bo nie oszukujmy się, oni wiedzieli, że prędzej czy później ich życie zakończy się. Apostołowie wiedzieli, że mają określony czas na tej ziemi. Krótszy, dłuższy, ale prędzej czy później umrą. I co? I to znaczy, że wraz z ich śmiercią miałyby odejść wszystkie dary, które Duch Święty wyposaża nas ludzi? Czy tak by nauczał apostoł Paweł? Absolutnie. My musimy na Słowo Boże patrzeć na całość, nie na wybrane fragmenty, bo patrząc na wybrane fragmenty, to możemy znaleźć wyrażenie, że Boga nie ma. Nie ma Boga? Oczywiście, że to jest głupota, że Bóg jest. I tak samo jak są dary. Dary, tak, jak jest Bóg, tak jest Jezus Chrystus, jak jest Jezus Chrystus, to jest Duch Święty. Jak jest Duch Święty, to są dary Ducha Świętego. Między innymi dar prorokowania. A gdy Paweł włożył na nich ręce, stąpił na nich Duch Święty i mówili językami i prorokowali. I to czytamy w Dziejach Apostolskich, 19 rozdział, 6 werset, kiedy Paweł przybył w Efezie. Kiedy Paweł włożył na nich ręce, Paweł, który nie miał do czynienia z Jezusem Chrystusem, włożył ręce, stąpił na nich Duch Święty i mówili językami i prorokowali. I dzisiaj o prorokowaniu troszeczkę porozmawiamy. Ale w kontekście fałszywego prorokowania. Dzisiaj chciałem poruszyć temat strzeżmy się fałszywych proroków. I otwórzmy nasze Słowo Boże. Piąta Księga Mojżeszowa, 13 rozdział, od 2 do 6 wersetu przeczytamy, dobrze? Jeżeli macie Biblię, zachęcam do otworzenia, jeżeli nie, tutaj brat Beniamin nam będzie pięknie wyświetlał. Piąta Księga Mojżeszowa, 13 rozdział, 2 werset. Jeśli powstał pośród ciebie prorok, albo ten, kto ma sny, i zapowiedziałby ci znak albo cud, a potem nastąpiłby ten znak albo cud, o którym ci powiedział, i namawiałby cię, pójdźmy za innymi bogami, których nie znasz, i słuchajmy im. To nie usłuchasz słów tego proroka, ani tego, kto ma sny, gdyż to Pan Bóg wasz wystawia was na próbę, aby poznać, czy miłujecie Pana Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej. Za Panem waszym Bogiem pójdziecie i Jego będziecie się bać, i Jego przykazań przestrzegać. Jego głosu będziecie słuchać, i Jemu będziecie służyć, i Jego się trzymać. A ten prorok, albo ten, który ma sny, poniesie śmierć, gdyś namawiał do odstępstwa od Pana Boga waszego, który was wyprowadził z ziemi egipskiej i wykupił cię z domu niewoli, aby cię sprowadzić z drogi, którą Pan Bóg nakazał ci iść. Tak wyplenisz to zło spośród siebie. I słuchajcie, możecie się zastanawiać, dlaczego o tym rozmawiamy, skoro to było konkretnie do Izraela. Ano, dlatego, że jeżeli otworzymy na przykład księgę Joela, proroka Joela, bądź też, a my sobie zacytujemy fragment z Dziejów Apostolskich 2.16, 2.18, Dzieje Apostolskie, drugi rozdział od 16 do 18 wersetu. Ale tutaj jest to, co było zapowiedziane przez proroka Joela. I stanie się w ostateczne dni, mówi Pan, że wyleje ducha mego na wszelkie ciało i prorokować będą synowie wasi i córki wasze. I błądzieńcy wasi widzenia mieć będą, a starcy wasi śnić będą sny. I nawet na sługi moje i służebnicy moje wyleje w owych dniach ducha mego i prorokować będą. I prorokować będą. Czyli przeskoczyliśmy do Nowego Testamentu. W pierwszej części to, co czytaliśmy, to Bóg ostrzegał przed fałszywymi prorokami. Bóg ostrzegał nawet przed ludźmi, przed którymi, którzy mogą się wydawać, że to są prorocy, bo są pewne znaki i cuda czynione. Ale jest jedno od razu powiedziane. Jeżeli oni będą odciągali od Boga, to weźcie się i zastanówcie, czy to są prawdziwi, czy to są w ogóle prorocy Pana. A dlaczego o tym mówimy? Ano dlatego, że żyjemy w czasach ostatecznych. Amen? Amen. Żyjemy w czasach ostatecznych i nam się może wydawać, że one są jeszcze daleko do końca. My nie wiemy, kiedy będzie koniec. Ale wierzcie mi, gdzie nie słyszę jakichś kazań, wszyscy pastorzy, wszyscy prorocy mówią czasy ostateczne. Ostatnio słuchałem wykładowcy z Singapuru i też mówią o czasach ostatecznych. Biblia pokazuje, najważniejsze, że Biblia pokazuje, w jakich my czasach żyjemy, które pieczęcie są otwarte, jak grzech zapanoszył się na ziemi i gdzie my teraz tak naprawdę żyjemy, w jakich czasach. Ale w czasach ostatecznych będzie też działanie, wielkie działanie Ducha Świętego, który będzie wylany na swój Kościół. Duch Święty, Jezus Chrystus wyleje Ducha Świętego na nas wszystkich, na Kościół i to było nam wielokrotnie zapowiedziane. Amen? Amen. A jak będzie zapowiedziane, to będą działania też Ducha Świętego, czyli będą też działania prorocze. Na dzień dzisiejszy mamy jedną osobę, którą Bóg używa w darze prorokowania. Śmiem twierdzić, to jest moja opinia, a propos, że pastor chyba był jedyną osobą, która modlił się o dar prorokowania w Kościele. A skoro on był jedyną osobą, która modlił się o dar prorokowania w Kościele, pomimo, że on nie chciał być prorokiem, to kogo Bóg będzie używał? Tą osobę, która chce, aby dar proroctwa był obecny. Ale przyjdzie czas, że Duch Święty i dar będzie wylany na inne osoby. I ja wierzę, że w naszej społeczności będą też inne osoby, które będą obdarzone tym darem. Darem Ducha Świętego, darem prorokowania. Ale trzeba wziąć jeszcze jedną rzecz pod uwagę, że wraz z wielką mocą Bożą, która się objawia, będzie też większa moc ciemności, która też będzie się objawiała. I do czego to będzie prowadziło? Będzie prowadziło do tego, że będą pojawiały się osoby, które będą wyglądały, które będą działały jak słudzy Boży, ale sługami Bożymi nie będą. Też będą mieli moc. Przypomnijmy sobie rywalizację Mojżesza z czarownikami na dworze Faraona. Oni też mieli moc. Ale moc szatańska jest mocą ograniczoną. I tak samo czarownicy mieli moc ograniczoną. I moc Boża zawsze przezwycięży moc ciemności. Ale ofiary tego zawsze będą. Kto będzie ofiarą? Będą to osoby, które dały się zwieść. Będą to osoby, które zdały się temu ponieść. Będą to też osoby, które w pewnym momencie, o których Bóg mówi, fałszywy prorok. Fałszywy prorok. Po co są proroctwa? Po co w ogóle Bóg daje nam coś takiego jak proroctwa? I piękna odpowiedź jest w liście do Koryntian. W pierwszy Koryntian, 14 rozdział, 3 werset. A kto prorokuje, mówi do ludzi ku zbudowaniu, napomnieniu i pocieszeniu. Zbudowaniu, napomnieniu i pocieszeniu. Co to znaczy zbudowaniu? To jest po to, żebyśmy mogli iść dalej do przodu. Czy jak się czujecie, jak schodzi Boża chwała, kiedy słyszymy słowa na przykład o naszej społeczności, że Bóg będzie budował że Bóg będzie budował Kościół, Bóg będzie budował wspólnotę, Bóg będzie dotykał serca. Czy nie czujecie się zbudowani tym? Czy nie czujecie się tym, w jaki sposób Bóg działa? Ku napomnieniu. To często czytaliśmy w Starym Testamencie. Jak Bóg mówił do swojego ludu po to, żeby oni cofnęli się i żeby nie czynili tego, co czynili. Ale Bóg mówi też do nas i nas też napomina. Indywidualnie, kiedy my mamy społeczność z Panem, kiedy jesteśmy blisko Niego i słyszymy Jego słowa, ale też i czasami poprzez proroków, kiedy to słowo nie jest dla nas dobre. Ale wiecie, co jest świetnego w tym napominaniu? To znaczy, że Bóg nas kocha i Bóg chce, żebyśmy się zmieniali. Bóg nas nie pozostawił. I pokazuje nam, zmień to, zmień to, zmień to, zmień to. Nie po to, żeby nas dręczyć, tylko żebyśmy byli jeszcze lepsi. Znaczy, chce nas używać. Jeżeli pokazuje nam to, co mamy zmienić, to znaczy nas kocha. I chce dla nas wszystkiego, co najlepsze. Bo Bóg chce, abyśmy byli jak najlepsi. Po to nas stworzył, na swoje podobieństwo, po to nam dał Ducha Świętego. Dał nam to, co najlepsze, dał cząstkę siebie. Dał swojego Ducha. Po to, żebyśmy byli tacy jak On. I po to nas napomina. Ale też i ku pocieszeniu. I to też jest Jego wyraz miłości. Kiedy Bóg nas pociesza. Doświadczyliście kiedyś pocieszenia Bożego? W trudnych sytuacjach? Ja doświadczyłem. Ja myślę, że każdy doświadczył. Kiedy Bóg przychodził i skończy się. Skończy się. Jesteś w moich rękach. Nie bój się. Ja widzę, co się dzieje. Nie bój się. Ja cię przez to przeprowadzę. Nie bój się. Zobaczcie, jak ważna jest rola proroka w naszym życiu. Bo dzięki nim my się też i budujemy. Czyli dostajemy tego, ja bym powiedział kopa, ale tak naprawdę zachęcenia. O, to jest to słowo. Zachęcenia. To dodaje nam sił, żeby iść jeszcze dalej. Jeszcze bardziej się zbliżać ku Bożemu obliczu. Napomnienia. Żeby się stawać coraz lepszym. Bo wiecie, jak będziemy coraz lepsi w oczach Pana, to coraz lepiej będziemy słyszeć Jego głos. I coraz lepiej będziemy widzieć Jego drogę. I to, co On ma dla nas. I ku pocieszeniu. Żebyśmy się nie załamali. Ale żebyśmy wiedzieli, że to, co teraz przechodzimy, to się skończy. Dlaczego? Bo Bóg jest z nami. Bo Bóg jest z nami. Zobaczcie, jak ważna jest rola proroctw. A kim był prorok? Kim jest prorok i kim w sumie będzie? Czy jest to wysoki blondyn o błękitnych oczach? Chyba nie. Tak, pastorze, masz ty błękitne oczy? Nie masz. Masz? Oj, to ja może mam brudne okulary. Bóg nie patrzy na wzrost, Bóg nie patrzy na kolor oczu, Bóg nie patrzy na tężyznę, Bóg, a na co Bóg nie patrzy? Na płeć, a na co patrzy Bóg? Na serce. Bóg patrzy na serce człowieka. I to serce, które jest gotowe Jemu w 100% służyć, to serce jest dotykane i to serce jest prowadzone i używane. I tak było w Starym Testamencie. Tak było w Starym Testamencie, gdzie to się różniło od tego, co mamy teraz, gdzie tak naprawdę były konkretne osoby, które były obdarzane tym darem, którzy byli używani jako prorocy. Nie wszyscy. Niektórzy wielcy słudzy nie byli używani jako prorocy, bądź też byli używani bardzo, bardzo szczątkowo. Mamy Dawida. Do Dawida przychodzili prorocy. On nie prorokował. Ale mamy też Saula, który prorokował. Bo był prorokiem? Nie. Bo w momencie, kiedy wszedł w Boże namaszczenie, które stąpiło na inne osoby, na proroków, też i Saul prorokował. Ale w Starym Testamencie, w Starym Przymierzu, zanim Jezus Chrystus przyszedł na świat, Bóg mówił przez osoby, przez proroków. I nie do każdego Bóg mówił, ale mówił przez konkretne osoby. I często było tak, że Bóg kazał pewne rzeczy powiedzieć, ale jeżeli ktoś coś chciał się dowiedzieć, to śmiało mógł iść do wyroczni, mógł iść do Bożego proroka, który, jeżeli miał słowo od Pana, to mówił, jeżeli nie, to nie. Wielu królów przecież szło przed bitwą zasięgnąć informacji, czym się powiedzie, czym się nie powiedzie. Co oni robili z tą informacją, to wiem doskonale, że jedni słuchali się, a inni ignorowali. A w Nowym Testamencie mamy prorokowanie jako dar Ducha Świętego. I tak jak czytamy w liście do Efezjan w 4:11, że jednych Bóg ustanowił nauczycielami, innych prorokami i tak dalej. Jeszcze inni apostołami. I to nie jest tak, że każdy dostaje dar proroctwa, bo nie każdy mówi, nie każdy jest prorokiem, nie każdy jest nauczycielem, nie każdy jest apostołem. Ale dary Ducha Świętego stały się bardziej dostępne dla nas. Dary Ducha Świętego stały się bardziej dostępne dla nas na tyle, że nawet apostoł Paweł sam zachęcał do tego, żeby się o nie starać, żeby się modlić o dar wykładania języków, o dar rozpoznawania duchów, o dar prorokowania, żeby się modlić. On nie mówił, że to jest dla wybranych, że to ty dostaniesz, ty nie dostaniesz. Nie. My mamy się starać. A Bóg daje tak, jak On uważa. My nie jesteśmy tak naprawdę straceni na starcie. Mamy się starać. A jakie dary Ducha Świętego my dostaniemy? To jest tylko i wyłącznie zależy od Pana, bo Pan wie, które dary my w danym momencie potrzebujemy. Apostoł Paweł zachęcał do tego, żeby starać się o dary prorokowania, właśnie po to, żeby budować ludzi, żeby zbudować Kościół, ale też, żeby też inni widzieli. Inni widzieli z zewnątrz, którzy nie mają niewiele wspólnego z drogą Bożą, żeby widzieli Boga właśnie w tym darze. Kiedy w momencie prorokowania są objawiane rzeczy prosto z serca, o których nikt nic nie wie. No nie? I to jest coś niesamowitego, bo wtedy co się dzieje? Wiele osób tak naprawdę ma do czynienia z realną obecnością Boga, z realną siłą, z realną mocą. Ale Bożą mocą. I to jest ten bodziec, który powoduje, że serce zaczyna być dotykane. Przyszedł i powiedział to, co mam w sercu. Nikt o tym nie wiedział. Skąd on mógł to wiedzieć? Musiał mu Bóg objawić. A skąd Bóg mógł wiedzieć? To znaczy, że Bóg istnieje. Znaczy, że On jest wszechmocny, wszechwiedzący. Ale oprócz tych proroków Pana są też fałszywi prorocy. Są też osoby, o których Słowo Boże mówi jako fałszywi prorocy. I możemy podzielić ich na dwie grupy. Pierwszy to są świadomi. To są świadome osoby, to są te osoby, które z premedytacją przekręcają Słowo Boże, które to zazwyczaj robią dla swoich korzyści. Przeczytajmy fragment Słowa Bożego z Księgi Nehemiasza. To jest piękny przykład tego, w jakim sposób można być fałszywym prorokiem, tylko po to, żeby mieć swoje korzyści. Nehemiasza, 6 rozdział, od 10 do 12 wersetu. A gdy następnie przyszedłem do domu Szemajasza, syna Delajasza, syna Mechetabela, a był on właśnie w natchnieniu, rzekł do mnie: pójdźmy razem do domu Bożego, do wnętrza przybytku i zamknijmy drzwi przybytku. Nadchodzą bowiem ci, którzy cię zabiją. W nocy nadejdą, aby cię zabić. A ja odpowiedziałem: czy człowiek taki jak ja może uciec, ma uciekać? Czy ktoś taki jak ja wejdzie do przybytku, aby ratować życie? Nie pójdę. Odgadłem bowiem, że to nie Bóg go wysłał, lecz wypowiedział ten wyrocznie o mnie, ponieważ Tobiasz i Sanbalat przekupili go. Tobiasz i Sanbalat przekupili go. Mamy pierwszy korzyści majątkowe, finansowe. Prorokował w imieniu Pana, że Nehemiasz powinien się udać do wnętrza przybytku, do domu Bożego, do wnętrza przybytku. Prorokował w imieniu Pana. Dlaczego? Czy to Pan mu powiedział? Nie. To mu srebrniki powiedziały, to mu mamona powiedziała. Korzyści własne. Wiele osób prorokuje dla innych korzyści, niematerialnych, żeby czuć się docenionym, żeby czuć się ważnym. Są to osoby, które chcą być podziwiane. I posuwają się nawet do tego, że mówią fałszywe rzeczy. Często są to dobre proroctwa. Bo po co? Bo chcą się przypodobać. Wielu było fałszywych proroków na dworze niejednego króla. Hananiasz, który zupełnie co innego prorokował niż Jeremiasz. I tak naprawdę, gdybyśmy jeszcze przyjrzeli, to byłoby komu wymieniać. Ale są też prorocy nieświadomi. Fałszywi prorocy, którzy są po prostu nieświadomi. Ale kiedy prorok może być nieświadomy? Kiedy może prorokować nieświadomie? Wtedy, kiedy uważa się, że jest w bliskiej społeczności z Bogiem i niestety on nie jest. Pycha na tyle oddziela go od Boga, że nie słyszy z głosu Bożego. Zaczyna myśleć głosy, często to prorokuje też serca, ze swojego ludzkiego, swoje ludzkie opinie, swoje ludzkie tak naprawdę odczucia. On słyszy głos. On słyszy głos, ale to nie jest głos Boży. To jest jego wewnętrzny głos, który mu podpowiada. Tak mu się wydaje. Tak mu się wydaje, że tak jest. I jest to o tyle niebezpieczne, że może to doprowadzić do strasznych konsekwencji. Jeżeli czytaliśmy wielokrotnie, jak czytaliśmy Słowo Boże, to byli też prorocy, którzy zachęcali do udziału w bitwie, gdzie wiadomo było, że bitwa będzie przegrana i konsekwencją chociażby przegranej bitwy jest śmierć wielu, wielu osób. Ale byli tacy, którzy właśnie popychali. Idź, twoje zwycięstwo. Twoje zwycięstwo, królu. Gdzie naprawdę królestwo nie należało do... Znaczy, zwycięstwo nie byłoby... Bóg mówił zupełnie co innego. Był też taki prorok, który... Może chyba kiedyś wam już to opowiadałem. Nie będę mówił nazwiska. W każdym razie, podczas spotkania proroczego podszedł do kobiety i zaczął prorokować i dziękuję ci, Panie, za dziecko, które jest tutaj w jej łonie. I błogosławił to dziecko i czy możesz powiedzieć amen, siostro? No i siostra powiedziała, że mogłabym powiedzieć, gdybym znała męża. Po prostu siostra była troszeczkę tęższa. A prorok uważał, że ona jest w ciąży. Niefajna sytuacja. Nieprzyjemna sytuacja. Wiele osób próbuje prorokować w czyimś życiu, powodując tak naprawdę podejmowanie trudnych decyzji, chociażby o małżeństwie. Ta jest dla ciebie, ta jest dla ciebie, ta jest stworzona dla ciebie. Pan mi to mówi. A tak naprawdę niewiele ma to wspólnego z rzeczywistością. Fałszywi prorocy nie czują odpowiedzialności przed Bogiem za to, co mówią i za to, co robią. A swoimi proroctwami mogą zniszczyć ludzkie życie. Mogą zniszczyć też i wiarę człowieka. Ja wiem, że każdy z nas jest odpowiedzialny za siebie, nie za kogoś. My decydujemy, bo Bóg nam dał wolną wolę i to my decydujemy, w którą stronę my idziemy. Czy idziemy w prawo, czy idziemy w lewo? Czy chcemy używać naszej wolnej woli tak, jak my chcemy? Czy nasza wolna wola jest to, że zdecydujemy się iść za Jezusem, iść Jego drogą i wykonywać Jego dzieło? To jest nasz wybór. Nikogo więcej. Ale Bóg będzie nas też rozliczał za nasze zachowanie w stosunku do innych osób. Jeżeli my byliśmy tymi osobami, którzy gorszyli inne osoby swoim zachowaniem, to Bóg nas z tego też rozliczy. Pamiętajmy o tym. Nie po to Bóg chce, żebyśmy byli na Jego, żebyśmy się zachowywali, żebyśmy też funkcjonowali zgodnie z tym, jak On chce. Czyli żebyśmy byli na Jego podobieństwo, tak jak byliśmy stworzeni, żebyśmy innych mieli deprawować naszymi zachowaniami, naszym postępowaniem, naszymi proroctwami. Jest to niesamowicie odpowiedzialne. Dlaczego o tym mówię? Bo wierzę, tak jak powiedziałem na początku, wierzę, że na ten Kościół wyleje fala Ducha Świętego tak, że powstaną osoby, które będą prorokować w imię Pana. I ja w to wierzę, ale to też jest też ostrzeżenie, żeby dla swoich korzyści, żeby nie stać się tym, o kim Bóg mówi, jako fałszywy prorok. Bo inni prorokują, to ja też chcę prorokować, więc ja będę prorokował. Nie o to chodzi. To Bóg daje dary. I my korzystajmy z nich mądrze. To jest dla nas też ostrzeżenie, że jak przyjdzie ten czas, to my mamy być na to gotowi. I my mamy być na tyle blisko Boga, żebyśmy my otrzymali odpowiednie dary i z nich korzystali. Ale żebyśmy też nie małpowali innych, nie babugowali. Żebyśmy nie weszli właśnie w tą rolę proroka fałszywego. Tego, który zwiedzie ludzi albo zniszczy im życie. Czy to znaczy, że jeżeli Bóg nas da nam dar proroczy, to mamy nie prorokować? Bo a nuż, może ja się pomyliłem? To jest druga odpowiedzialność. Jeżeli Pan ci to daje, używaj go na Jego chwałę. A żeby to robić, musimy być blisko Pana. Nie ma wyjścia. Jak jesteśmy daleko od Boga, nie słyszymy Jego głosu. To jest jak z anteną. Jeżeli są jakieś zakłócenia albo jest źle skierowana, to sygnału nie ma. Odwróćcie swoją antenę telewizyjną w inną stronę. Będziecie mieli sygnał telewizyjny? Nie ma szans. Nie ma szans. Postawcie coś pomiędzy anteną a odbiornikiem. Nie ma szans. Im grubsza przeszkoda, tym słabszy sygnał. Im bardziej przekręcone w drugą stronę, nie na Boga, tylko na przykład na siebie, na innych, tym słabszy sygnał. I my mamy mieć tą antenę skierowaną na Boga i ma nie być pomiędzy nami, albo pomiędzy anteną a odbiornikiem, czyli między nami a Bogiem, żadnych przeszkód. Żeby sygnał, który idzie z góry, trafiał w 100% czysty i żeby można było go przekazać dalej. Odpowiedzialność proroków jest ogromna. I przykład taki, no bodajże to było chyba z księgi Jeremiasza. Raz zgrożę narodowi i królestwu, że je wykorzenię i wywrócę i zniszczę. Lecz jeżeli się ów naród odwróci od swojej złości, z powodu której mu groziłem, to pożałuje tego zła, które zamierzałem mu uczynić. Rolą proroka było to przekazać. Wielu proroków nie chciało przekazywać tego. Wielu proroków kłamało, powiedzmy, że będzie pokój, a nie będzie pokoju. I tak naprawdę to, co o czym wcześniej mówiliśmy, doprowadza to do czego? Do śmierci. Do śmierci cielesnej, śmierci duchowej. Jeżeli Jeremiasz nie przekazałby tego narodowi i on by się nie ukorzył, zginąłby. Zginąłby. Pamiętacie Jonasza? Który poszedł który nie chciał pójść, ale w końcu poszedł do Niniwy? Niniwa miała być zrównana z ziemią. Ale poszedł Jonasz. Przekazał Słowo Boże. Ludzie się ukorzyli, król się ukorzył. Niniwa została ocalona. Wtedy. W tamtym czasie. A na zakończenie chciałbym przeczytać taki dosyć większy fragment Słowa Bożego. To, żeby nam to zapadło w pamięci. Jak ważne jest i w jaki sposób Bóg traktuje fałszywych proroków. Wiecie, żeby w ogóle wyciągnąć wszystkie wersety, wszystkie fragmenty Słowa Bożego a propos fałszywych proroków, co Bóg o nich sądzi i jak się wypowiada, to myślę, że około 40 minut by nam zajęło co najmniej czytanie tych wszystkich fragmentów. Same czytanie. Tego jest tak dużo. A skoro tyle jest tego w Słowie Bożym, to znaczy jest to ważne i na to musimy zwrócić uwagę. Ezechiela, 13 rozdział, od 2 do 9 wersetu. Synu człowieczy, prorokuj przeciw prorokom izraelskim, prorokuj i mów do tych, którzy prorokują z własnego natchnienia. Słuchajcie słowa Pana. Tak mówi wszechmocny Pan. Biada prorokom głupim, którzy postępują według własnego ducha, chociaż nic nie widzieli. Twoi prorocy Izraelu są jak lisy w ruinach. Nie weszli wyłom, nie usypali kamiennego wału wokół domu izraelskiego, aby mógł się ostać w bitwie w dniu Pana. Mieli fałszywe widzenia i prorokowali kłamliwie. Mówią, to jest słowo Pana, chociaż Pan ich nie posyłał, a jednak oczekują, że spełni się ich słowo. Czy nie mieliście fałszywych widzeń i nie wypowiadaliście kłamliwych wyroczni, gdy mówiliście, to jest słowo Pana, chociaż ja nie przemawiałem? Dlatego tak mówił Wszechmocny Pan. Ponieważ mówiliście fałszywie i prorokowaliście kłamliwie, dlatego ja jestem przeciwko Wam, mówi Wszechmocny Pan. Wyciągnę swoją rękę przeciwko prorokom, którzy mają fałszywe widzenia, prorokują kłamliwie, w zgromadzeniu mojego ludu nie będą. Wpisani nie będą w poczet domu izraelskiego i do ziemi izraelskiej nie wejdą. I poznacie, że ja jestem Wszechmocny Pan. To jest przestrzeżenie, ale jest słowo zachęcenia, to, o czym mówił Paweł, żebyśmy starali się, żebyśmy walczyli o te dary. I walczmy, módlmy się, bo kto prorokuje, mówi do ludzi ku zbudowaniu, napomnieniu i pocieszeniu. I dziękujmy Bogu, że mamy możliwość tutaj uczestniczyć właśnie w takim czasie. Ja zachęcam. Sam staram się tego dokonywać, żeby kiedy wiem, że będę na spotkaniu tutaj na proroczym, żeby być tydzień wcześniej, żeby się modlić o konkretne słowo. Że nie to ktoś, że ktoś się będzie modlił o słowo dla mnie. Nie. My jesteśmy odpowiedzialni za siebie i my jak przychodzimy tutaj na to spotkanie, bo zaraz będziemy, ja wierzę, że Bóg będzie do nas mówił, wierzę, że Bóg będzie nas pokrzepiał, wierzę, że Bóg będzie nas budował i wierzę, że Bóg będzie też nas napominał. Dla naszego dobra, dla naszego życia tak naprawdę. Wierzę, że doświadczymy teraz niesamowitego czasu. Wierzę też, że przyjdzie taki czas, że nie tylko pastor będzie prorokował, ale będą też inne osoby. I będziemy się budować, a Kościół będzie wypełniony, przepełniony i... Bo Bóg to zapowiedział. Ku zbudowaniu naszemu. Ale póki jesteśmy w tym miejscu, ja zachęcam, żeby być też tydzień wcześniej, żeby się modlić o to słowo. Bo im więcej my się o to modlimy, to znaczy, że nam zależy. A im bardziej nam zależy, to tym bardziej to słowo od Boga jest, jakby to ładnie powiedzieć, pełniejsze, szersze, bo inaczej jest, jeżeli my przychodzimy i o coś się staramy, tak jak jesteście rodzicami w większości, inaczej jest, jak dziecko się stara i mu strasznie zależy na, powiedzmy, na tym, co może od was otrzymać, inaczej się daje coś, co dziecko wypracowało, wystarało się, a inaczej jak przyszło i gotowe i oczekuje na to, że jemu się to należy. Pamiętajmy, że Bóg jest naszym Bogiem i my powinniśmy zabiegać o to. Zabiegać o to, bo on nas w sumie też do tego namawia. I wierzę, że jeżeli będziemy walczyć, będziemy prosić, Bóg będzie do nas mówił, a przyjdzie czas, że Duch Święty, który gości w naszych sercach, będzie w taki sposób wylany, że dary, które już są, będą się manifestować w jeszcze większym wymiarze. Amen? I niech nas Pan błogosławi, niech nas prowadzi. Pomodlimy się krótko i poprosimy pastora, żeby nam przekazał to, co dzisiaj Bóg ma dla nas przygotowane.